I tak, godzina 8.52. W naszym studiu już jest kolejny gość, pan Janusz Cieszyński, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No i teraz zaczęły się różnego rodzaju akcje informacyjne, bo od nowego roku, prawie niemalże od nowego roku, będą wchodziły e-recepty. Jakie my, obywatele, Polacy, będziemy mieli z tego powodu korzyści?
No, przede wszystkim będziemy mogli skorzystać z takiej nowoczesnej formy otrzymania recepty, tak jak już dzisiaj korzystamy z elektronicznych zwolnień. Przypomnę, właściwie rok temu, od 1 grudnia wszystkie zwolnienia lekarskie zostały zelektronizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i kolejny krok to właśnie e-recepty, czyli możliwość otrzymania tej recepty właśnie wyłącznie w tym systemie informatycznym. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to jest taka zmiana, która największy wpływ będzie miała na pracę lekarza, bo lekarz będzie miał teraz kompletną wiedzę na temat tego, jakie leki otrzymaliśmy i jakie leki wykupiliśmy. To jest ważne z wielu względów. Po pierwsze, ze względu na to, żeby, jeżeli korzystamy z porad wielu lekarzy, żeby te kolejne porady miały jakby takie przełożenie jedna na drugą, żeby jeden lekarz wiedział, że na przykład wczoraj byliśmy u innego specjalisty i otrzymaliśmy jakiś inny lek. To w skrajnym przypadku może prowadzić do tego, że lek, który otrzymaliśmy poprzedniego dnia, może wchodzić w interakcję z tym, który dostalibyśmy dzisiaj, i albo może te interakcje mogą doprowadzić do tego, że te leki po prostu oba przestaną działać, albo w już najgorszym scenariuszu ta interakcja będzie w ogóle zła dla naszego zdrowia. Ponadto warto pamiętać o tym, że to umożliwi monitorowanie jakby realizowania zaleceń lekarskich. Z naszych danych wynika, że nawet 17% leków nie jest w ogóle wykupowanych przez pacjentów.
Dlaczego? I
szczególnie przy chorobach przewlekłych ma bardzo duże znaczenie. No, trudno te powody poznać wyłącznie, dlatego że mamy dane dotyczące wyłącznie tego, czy ktoś ten lek kupuje, czy nie. Natomiast prowadzimy obecnie wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi takie badania. Pan profesor Karda z Łodzi właśnie ten pierwszy etap zrealizował, to 17% to są właśnie źródła, ma źródło w jego pracach badawczych, natomiast kolejne etapy tych badań na pewno doprowadzą też do tego, że będziemy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje.
Czy wszystkie apteki będą realizowały te e-recepty?
One już dzisiaj realizują. Warto powiedzieć, że to, że ten obowiązek, to, że ta konieczność posiadania możliwości wystawienia e-recept wchodzi od 8 stycznia, to nie oznacza, że wtedy będzie wystawiona pierwsza e-recepta. Pierwsza e-recepta została wystawiona w ramach pilotażu w maju ubiegłego roku i od 1 stycznia tak naprawdę już wszystkie apteki w Polsce realizują te e-recepty i coraz więcej lekarzy je wystawia. Na przykład wczoraj ponad 900 tysięcy e-recept, kolejny rekord. I jeżeli popatrzymy na realizację, no to już około 35-40% recept, które są realizowane w polskich aptekach, to są recepty elektroniczne.
No i pewnie jak państwo rozmawiają, czy to z lekarzami, czy pielęgniarkami, czy aptekarzami, to pojawia się główny problem, a więc problem taki jak brak prądu, czy problem z dostępem do sieci, czyli te wszystkie rzeczy, na które jesteśmy narażeni, awaria systemu e-recept. Co wtedy?
Po pierwsze, jeżeli awaria dotyczy gabinetu lekarskiego, można po prostu wystawić receptę papierową, to chyba nikomu nie trzeba będzie mówić, jak to robić, bo takie recepty lekarze od wielu, wielu lat wystawiają. Jeżeli zaś przyjdziemy do apteki, to warto pamiętać o tym, że e-recepta może do nas dotrzeć na 3 różne sposoby. Pierwszy sposób, podajemy na internetowym koncie pacjenta nasz numer telefonu i adres e-mail i wtedy w momencie, w którym recepta jest wystawiona, otrzymujemy SMS-em 4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL podajemy w aptece i na e-mail otrzymujemy taki elektroniczny obraz tej recepty. I druga opcja to jest skorzystanie z aplikacji mObywatel. No teraz jest dostępna tylko na systemie Android, ale będzie też na iPhone'a od stycznia.
No właśnie, to ja bym była poszkodowana.
No tak.
Tutaj, tak.
Rzeczywiście tutaj właśnie głównie z myślą o pani redaktor dokładamy te iPhone'y. od stycznia rzeczywiście już one będą...
Ale jeszcze z myślą o panu ministrze też.
Ale ja nie choruję.
Ja też nie choruję.
Ja mówiąc już zupełnie poważnie, od stycznia będzie też na iPhone'ach, no i wtedy korzystając z aplikacji mObywatel, otwieramy aplikację i tam mamy te wszystkie e-recepty.
Ale
ostatnia wersja, trzecia, ostatnia wersja, na ten moment najpopularniejsza, czyli wydruk informacyjny. On wygląda tak jak zwykła recepta, zawiera informacje o lekach, które zostały przepisane i zawiera kod kreskowy, który farmaceuta może zeskanować w aptece.
Panie ministrze, to są rzeczy na pewno, z których państwo są zadowoleni i państwo je chwalą, ale pan doktor Jacek Krajewski, przewodniczący Porozumienia Zielonogórskiego, mówi tak. 7 stycznia to jest termin zbyt ambitny. Naszym zdaniem system nie jest jeszcze gotowy. Jesteśmy na etapie jego wdrażania. Nie wszyscy mają już zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Firmy go nie dostarczyły. Część lekarzy może więc nie zdążyć z całą procedurą. To mówi lekarz. Z kolei wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mówi, że Izba domaga się wprowadzenia zapisu o ustawy o e-receptach, który zwalniałby aptekarzy z odpowiedzialności za błędy w nowym systemie. Z kolei pielęgniarki zwracają uwagę na to, że nie zostały przeszkolone w dużej mierze i że wiele placówek nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem. To może warto się wstrzymać trochę z tym, skoro tyle jest zarzutów.
To tak idąc po kolei. Pan doktor Krajewski wydaje mi się, że tutaj wypowiada się w roli prezesa Federacji Porozumienia Zielonogórskiego. Górskie,
tak.
czyli organizacji, która zrzesza lekarzy rodzinnych. Czyli wydaje się, że tutaj on jest w takiej podwójnej roli. Po pierwsze tutaj lekarze oczywiście, ale też prezesa federacji, która negocjuje z rządem, z Narodowym Funduszem Zdrowia warunki współpracy. Myślę, że warto te dwa fakty jednak rozpatrywać łącznie. Zresztą mamy z federacją bardzo dobrą współpracę i przez cały ten rok tutaj działamy wspólnie, żeby członków federacji...
No to skąd takie zarzuty?
No tak jak mówiłem, pan prezes Krajewski obecnie jest tutaj w toku różnych rozmów z nami. Wystarczy cofnąć się o rok i zobaczyć wypowiedzi członków federacji przed wprowadzeniem elektronicznych zwolnień. Wtedy na kilka dni przed tym terminem udało nam się osiągnąć porozumienie dotyczące warunków współpracy na kolejne 13 miesięcy i z tygodnia
czyli nie
na tydzień...
ma problemu, to są bezzasadne...
Nie, ja tego nie powiedziałem, ja tylko wskazuję też na trochę inny kontekst, na inny, trochę inny kontekst tych wypowiedzi, czyli na to, że no one są związane też z pewnymi relacjami pomiędzy nami, a środowiskiem lekarzy rodzinnych, bo każdego roku my renegocjujemy te umowy, natomiast przede wszystkim warto powiedzieć, że 8 stycznia, jeżeli zdarzy się tak, że w gabinecie lekarskim z jakiegoś powodu nie będzie dostępna ta aplikacja, pacjent nie wyjdzie bez leków.
A jeżeli chodzi o zarzuty, panie ministrze,
tak. I ją zrealizować.
No, a jeżeli chodzi o zarzuty aptekarzy, którzy mówią o tym, żeby zwalniać aptekarzy z odpowiedzialności za błędy w nowym systemie?
Panie redaktor, no tutaj ten postulat warto na pewno sobie przypomnieć, że zawsze, kiedy są wprowadzane istotne zmiany w tym, jak funkcjonują polskie apteki, tak na przykład było, kiedy wchodziła ustawa refundacyjna, wtedy też były po jej wprowadzeniu przedstawiane takie propozycje, które dążyły do tego, żeby pewne błędy wynikające z okresu przejściowego nie były traktowane jako takie, które mogą generować kary z Narodowego Funduszu Zdrowia. My nie czekamy na to, aż to nastąpi, tylko już teraz rozesłałem instrukcję do wszystkich dyrektorów oddziałów wojewódzkich i do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie, żeby wskazać na to, że no wchodzi e-recepta, wobec powyższego kontrolerzy powinni w no bardziej, powiedziałbym, taki liberalny sposób podchodzić do tych błędów, które wynikają stricte z wdrożenia e-recepty.
Kilka miesięcy temu był opublikowany taki list pracowników Centrum Cyklotronowego w Bronowicach, gdzie leczy się nowotwory. Czy pan o tym liście słyszał?
Tak, słyszałem.
A i czy udało się dzisiaj jakoś tę sytuację zmienić? Bo wiemy, że tam sytuacja, ten apel był dramatyczny. Mówiono o tym, że można rocznie tym sprzętem obecnie leczyć około 100-200 osób, a formalnie mogłoby to być 400-600 osób. Ten apel był właśnie wysłany kilka miesięcy temu. Co do tej pory udało się zrobić? Czy coś w tej sprawie pan wie?
Panie redaktor, system systematycznie pracujemy nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu, który no, jakby on sięga 2006 roku, kiedy podjęto decyzję o budowie tego centrum. Natomiast w trakcie tej budowy, już później w latach 2008-15, doszło do tego, że no, nie zapewniono formalnej zgodności, która pozwoliłaby kontraktować właśnie te usługi dla pacjentów.
A w latach 2015-2019?
No właśnie, rozpoczęły się pierwsze zabiegi w tym centrum. Pierwsi pacjenci zaczęli z niego korzystać. Natomiast ze względu na przeszkody także formalne, jeszcze ono nie osiągnęło pełnej sprawności. Warto przypomnieć, że ono zostało zbudowane jako placówka naukowa, a nie jako placówka ochrony zdrowia. Natomiast w związku z tym musimy wypracować taki model, który pozwoli nam, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tego rodzaju usługi finansować. Natomiast główna i najważniejsza informacja jest taka, że coraz więcej polskich pacjentów z roku na rok, bo te liczby też rosną, ma dostęp właśnie do tych zabiegów protonoterapii w Centrum w Pronowicach.
Pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, nas uspokoił. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:02, a my zaraz będziemy mieli nietypowy, drodzy Państwo, przegląd prasy, bo przegląd prasy będzie z Niemiec.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Co jest najczęstszą przyczyną śmierci na świecie? Malaria, zawały, cukrzyca, żółta febra? Żadna z nich. Odpowiedź brzmi: aborcja. 42 miliony zabitych co roku. Wiedzieliście o tym? Obejrzyj autentyczną historię Abby Johnson, która dopiero po latach poznała rezultaty swojej błyskotliwej kariery w klinice aborcyjnej. Nieplanowane. Film, który demaskuje śmiertelne kłamstwa. Nieplanowane. W kinach od 1 listopada. Zobacz prawdę, która ratuje życie.
Nie pisze, nie dzwoni. To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe. Wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy. My przegląd prasy rozpoczynamy dzisiaj nieco później, 9:04, i to będzie nietypowy przegląd prasy, bo prosto z Niemiec Jan Bogatko opowie nam o pewnej kradzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Turyści, którzy przyjeżdżają licznie do Drezna, jak są już w Dreźnie, to licznie równie odwiedzają zamek elektorów saksońskich, późniejszych królów Saksonii, tak zwany Residenzschloss, który mieści się niedaleko hotelu Palais Taschenberg, to również bardzo historyczne miejsce, i niedaleko Santa Oper, czyli Opery Drezdeńskiej w centrum miasta. Wyobraźmy sobie, rano jest godzina 4:59. Potwornie ciemno. Nie pali się żadna latarnia. Słychać tylko dźwięk tłuczonej szyby. Za chwilę uruchamiają się sygnały alarmowe. Parę minut później przyjeżdżają niezliczone ilości pojazdów policyjnych, no może zliczone, bo to jest, najpierw było ich 16, otaczają zamek. Coś się stało. Co się stało, wiadomo, pewien czas, a mianowicie dokonano zuchwałego, no bo zawsze tego typu napady są zuchwałe, włamania do pałacu, z którego ukradziono niesamowicie rzadkie okazy biżuterii należącej do króla polskiego Augusta Mocnego, który był elektorem saskim. To włamanie przejdzie oczywiście do historii, bo jest rzeczą absolutnie niespotykaną. Kolekcja, która znajduje się w pomieszczeniach skarbca tego zamku, tego pałacu, która nazywa się Grünes Gewölbe, to znaczy zielone sklepienia, tak nazywa się ta sala. Każdy, kto był w Dreźnie, oczywiście na pewno był tam i widział te witryny z niesamowitymi skarbami. Tak, to były skarby Augusta Mocnego. Czego tam nie było? No począwszy od wielkiej sztuki, którą jest Order Orła Białego wysadzany brylantami i rubinami. Jego też nie ma już w tej kolekcji, bo został skradziony. Oprócz tego epolety wysadzane diamentami i brylantami oraz różnego rodzaju ozdoby wysadzane drogocennymi kamieniami. Ale to nie chodzi tyle o wartość tego złota, tego srebra, tych brylantów, innych drogocennych kamieni, które były zawarte w tej biżuterii. Chodzi przede wszystkim o wartość artystyczną. Niemiecki Bild-Zeitung zgoła uważa, że w tym napadzie milenium, jak to on uważa, jak to ta gazeta pisze, skradziono preciosa wartości miliarda euro. To jest niewyobrażalna wartość. Oczywiście policja szuka sprawców. Rano miałem nadzieję, że przeczytam w internecie, że dowiem się z radia, że sprawcy zostali ujęci. Nie, niestety nie zostali ujęci i to każe przypuszczać, co najgorsze. Po pierwsze, byli to niewątpliwie specjaliści. To byli ludzie doskonale zorientowani w tym, jak wygląda sala Grünes Gewölbe i co tam można znaleźć. Nie był to jakiś przypadkowy napad. Przypomina mi to napad z roku 1977 za nieboszczki NRD, również w Dreźnie, kiedy dokonano napaści w ciągu dnia, w okresie, kiedy ludzie zwiedzali to muzeum, z Muzeum Drezdeńskiego, kradnąc duże obiekty z kolekcji skarbu Świętej Zofii. Skarb Świętej Zofii to była kolekcja, która znajdowała się w tym muzeum, a pochodziła z kościoła o tej nazwie, który został wysadzony w powietrze zresztą po wojnie. Dopiero w 2001 roku znaleziono w Oslo część tego skarbu, a sprawcy do tej pory są nieznani. Nie wiadomo, kto oczywiście mógł należeć do ich grona. Policja tutaj na ten temat nic nie mówi, nie mówi nic o swoich podejrzeniach. Jest wyrażany tylko smutek i żal. Nawet premier rządu Saksonii, pan Kretschmer, był na miejscu i sądząc ze zdjęć, które są w gazetach, był niezwykle przejęty tym, co zobaczył. Jest to trudno wyobrażalne. Jeżeli wchodzi się do tego skarbca, to są oczywiście niesamowite kontrole, przechodzi się przez śluzy. Może wejść tylko jedna osoba. I zamykają się drzwi, otwierają się z drugiej strony, wchodzi się do środka, jest taki nastrój napięcia. Wchodzę do wielkiego jakiegoś skarbca, zaraz zobaczę coś niesłychanego. Oczywiście zobaczyć można coś niesłychanego, teraz tych rzeczy niesłychanych będzie coraz mniej. Niezrozumiałe jest dla wielu, dlaczego było to możliwe, że ktoś zbił szybę w oknie, że ktoś rozciągnął kratę w oknie i że przez tę kratę wszedł do sali preciozów, przechodząc przez salę herbową i dokonał tej kradzieży tych wspaniałych obiektów. Jeżeli zostaną one zniszczone, przypominam tutaj w tym kontekście na przykład ten smutny wypadek skarbu ze Środy Śląskiej, gdzie po prostu bezcenne korony czy różnego rodzaju diademy zostały pocięte i sprzedawane tylko jako metal. Miejmy nadzieję, że tutaj sprawcy wiedzą, jaka wartość jest tego i potrafią się z tym inaczej obchodzić, nawet jeżeli wyląduje to w skarbcu jakichś, którzy działali na zamówienie, czy gdzieś w głębi Rosji, czy też w jakimś haremie u jakiegoś szejka.
Bardzo dziękujemy. Jan Bogatko mówił nam o tym, co się stało w Dreźnie, a my, drodzy Państwo, jeszcze na koniec nie zajrzeliśmy do naszego dziennika. Powstrzymali gender po interwencji rodziców w kuratorium Dyrekcja poznańskiej podstawówki wycofała się z programów wprowadzających treści gender, a także na pierwszej stronie naszego dziennika deklaracja prezesa także w tematyce związanej między innymi z gender, bo wiemy, że gender, wprowadzenie gender do szkół popiera między innymi Magdalena Biejat, która została przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rodziny. I nawet sam Jarosław Kaczyński zabrał w tej sprawie głos, poinformował, że będzie ta sprawa rozwiązana, ale jak to nie zdradził szczegółów. To w dzisiejszym naszym dzienniku mogą Państwo przeczytać. 9:12. Drodzy Państwo, ja już się z Państwem żegnam. Jaśmina Nowak dzisiejszy poranek wydawała, Dariusz Konkol zrealizował, Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła, a jutro w popołudniu wnet między innymi moim gościem będzie Marcin Nierubiec, Natalia Niemen. Będą mówić o nowej płycie związanej z rokiem moniuszkowskim. A my teraz znowu rokowo przenosimy się do Trójmiasta i życzę Państwu miłego dnia. I zapraszam na popołudnie wnet, dzisiaj o 16:00 w imieniu Łukasza Jankowskiego, a jutro w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na poranek wnet.